Witamy wszystkich serdecznie w 163 odcinku Untalk de la Rambla, gdzie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzyło wczoraj w Barcelonie podczas spotkania Barcelony z PSG. I serdecznie zapraszamy, by z nami spędzić ten czas aktywnie. Jesteśmy razem z Mateuszem Błażejczakiem. Cześć Mateusz.
Cześć, cześć wszystkim.
I jak wspomniałem na wstępie, spróbujemy sobie troszeczkę odpowiedzieć na pytanie, co się wczoraj właściwie wydarzyło, ale na wstępie reżyserka podpowiada mi, że prosimy o wasze komentarze, aktywny udział, wasze lajki oczywiście i co najważniejsze subskrypcje, które nam stale rosną i chcielibyśmy, żeby to nie przestawało rosnąć właśnie. Mamy trudny temat dzisiaj do omówienia, to znaczy odpadnięcie Barcelony z Ligi Mistrzów. Nie powiem, że niespodziewanie, ale na pewno w rozczarowującym stylu. Spróbujemy sobie to dzisiaj z Mateuszem omówić i może na start zaczęlibyśmy od po prostu początku, czyli jak tam, Mati, uważasz, czy Xavi trafił z pomysłem na mecz i czy te 30 pierwszych minut, które przynajmniej w naszej opinii można byłoby uznać za udane, przynajmniej wynikowo. Czy to było mniej więcej to, czego ty oczekiwałeś od Barcelony w tym starciu?
Generalnie myślę, że powinniśmy ten mecz podzielić na trzy części, jeżeli chodzi o pracę Xaviego. Co do samego pomysłu przedmeczowego i to, jak przygotował zespół, jak go ustawił, to był on według mnie właściwy, ale miał do tego niewłaściwych wykonawców. Czyli de facto ciężko mi to ocenić tak naprawdę. Bo skoro oddaliśmy piłkę PSG, a wyszliśmy w środku pola z Pedrim, Gundo i z Frenkiem, no to bardzo ciężko było oczekiwać, że oni ten mecz uniosą w takich aspektach defensywnych, kiedy no nigdy nie byli w tym jakimiś tuzami. Gdybyśmy mieli tutaj Gaviego na przykład, to jak najbardziej to by się obroniło, ale jeżeli odcinamy od piłek zawodników, którzy żyją z posiadania piłki i z gry piłką, no to ten pomysł na mecz jest dość kontrowersyjny.
Czyli co? Czyli zbyt techniczna pomoc, która nie została wykorzystana nawet w tych pierwszych 30 minutach?
Tak, oczywiście.
Bo mam wrażenie, że o ile jeszcze Frenkie w tym głębokim rozegraniu tą piłkę odbierał, to już do przodu nie miał za bardzo blisko partnerów, z którym mógłby tą piłkę rozegrać. Czyli w efekcie tak czy siak graliśmy z pominięciem tej linii, a Frenkie bardziej tworzył takiego trzeciego środkowego obrońca na samym początku.
No wyjdźmy od tego, że w ogóle wyszliśmy zajechanym Gundo i Pedrim i Frenkiem, którzy są po kontuzjach, którzy tak naprawdę nie mieli prawa wytrzymać trudów tego spotkania w pełnym wymiarze. Dlatego uważam, że w ogóle jeden z nich, prawdopodobnie Pedri, w ogóle nie powinien wyjść w pierwszym składzie. Wystawiłbym tam w środku wtedy Rafinha albo Fermina, którzy dojechaliby fizycznie, a Pedri byłby alternatywą z ławki. No, jeżeli planowaliśmy, że zamkniemy ten mecz, póki Pedriemu starczy sił, no to niestety, ale to się nie udało.
No właśnie, bo sporo rozmawialiśmy o tym troszeczkę bardziej w kuluarach, że chyba w obiegowej opinii dobrze byłoby rozpocząć właśnie z Ferminem, który mógłby pełnić, powiedzmy, rolę trochę bardziej Gaviego, czyli kogoś, kto będzie śmigał po tym placu bez wytchnienia i cały czas nękał. I rozegranie PSG, i rozegranie głębokie z defensywy, bo wiemy, że to są ich największe problemy, a my tak naprawdę nie próbowaliśmy z tego skorzystać. Były takie małe fragmenty, gdzie troszeczkę ich zapędzaliśmy w kozi róg, no natomiast brakowało trochę w tym pressingu i rzeczywiście mając sytuację, w której wychodzimy techniczną pomocą, która, jak ja rozumiem, miała za zadanie przede wszystkim utrzymać się przy piłce, bo przecież nam się nie spieszyło, a zaraz po tym, jak strzeliliśmy bramkę, to nie spieszyło nam się jeszcze bardziej. No to też mi się wydaje, że trochę nie wykorzystaliśmy tego potencjału, tego pomysłu Xaviego, no żeby właśnie tą piłkę móc przetrzymać w strefie środkowej, no zwłaszcza, że przynajmniej według mnie, nie wiem jak ty uważasz, ale nasza linia pomocy, nawet niezależnie od, powiedzmy, stopnia zmęczenia Gundogana czy formy powrotowej z kontuzji Pedriego i Frenkiego, nadal wydaje mi się, że była silniejsza, przynajmniej na papierze.
To znaczy, ja nie uważam, żeby Xavi miał w planie w ogóle utrzymywanie się przy piłce. Myślę, że chciał zagrać to samo, co grał w Paryżu, czyli długie piłki na Roberta, który miał dużo większe problemy z tym nowym zestawieniem środka obrony i przegrywał dużo więcej pojedynków niż w Paryżu. Nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, szybko traciliśmy, no i PSG tak naprawdę niewielkim wysiłkiem, bo oni sobie stali gdzieś tam na połowie boiska jakimś średnim pressingiem ustawieni, zostawiali wszystko w rękach Araujo i cierpliwie czekali, co się wydarzy. Dlatego podzieliłem jakby ocenę Xaviego na trzy etapy i to jest właśnie ten drugi etap, czyli brak reakcji trenera na pomysł Lucho w tym meczu.
No tak, bo rzeczywiście prawda jest taka, że mamy w wyprowadzeniu Kubarsiego w obronie. Wiemy, że Araujo ma z tym problemy. To znaczy, on potrafi zagrywać dobre piłki. No też pamiętajmy, w sumie to on zaliczył asystę drugiego stopnia przy golu Lamina.
Ale to chyba był jedyny moment, gdzie PSG pozwoliło mu tak głęboko wejść w swoją strefę. Bodajże on to zagrał z ich połowy. Od tego czasu chyba Araujo w ogóle się z piłką nie zapędził tak głęboko, więc ewidentnie wyciągnęli wnioski i no po prostu Araujo od tego czasu i do tego czasu zaliczał mnóstwo nieudanych zagrań, nawet na kilka metrów po ziemi potrafił zagrać bezpośrednio w presującego zawodnika i gdzieś tam Kubarsi to ratowało zagraniem do Ter Stegena. Bardzo dużo niecelnych przerzutów. No, generalnie było widać od początku, że to jest kwestia czasu, aż gdzieś coś się zapali.
No właśnie, tutaj troszeczkę też wskazałbym na brak reakcji Xaviego, no z ławki może pokrzyknięciem, czy nawet organizacji takiej naszej piłkarzy na boisku, bo jeżeli dochodziło do sytuacji, w której Araujo nieraz musiał tę piłkę niecelnie podawać, no czasami były to wyniki po interwencji, czyli gdzieś tej piłki po prostu chciał się szybko pozbyć, ale czasami były to takie sytuacje niezagrożone, tak jak ta sytuacja z czerwoną kartką, gdzie tak naprawdę on miał trochę wolnej przestrzeni, mógł w nią wejść, tylko że prawda jest też taka, że nam nie zależało specjalnie na tym etapie, żeby gdzieś w tą przestrzeń specjalnie wchodzić. Nam się nie spieszyło, czyli kiedy Araujo nie miał opcji do podania blisko i musiał się decydować, znaczy nie musiał, ale zdecydował się na podanie dłuższe, niecelne, to tak naprawdę równie dobrze mógł wycofać do Ter Stegena i zacząć wszystko od początku. Czy tutaj trochę nie brakuje tej cierpliwości w realizowaniu pomysłu, czego oczywiście nie zabrakło Lucho, bo Lucho, jak wiemy, potrafi i czekać.
No zdecydowanie chcieli nas troszeczkę wciągnąć, tym samym skrócili pole gry, no i w takich warunkach Araujo już kompletnie wariował. Tak jak mówisz, jeżeli cofnąłby piłkę do Ter Stegena, cały nasz blok by się cofnął, pomoc by podążyła, drużyna PSG by się rozciągnęła i na pewno byłoby dużo łatwiej to rozegrać. No ale też były takie momenty w tym meczu, a i tak jakby pomijaliśmy tą linię pomocy i szukaliśmy wszystkiego długim podaniem. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe i myślę, że po prostu Xavi postawił na najlepszych zawodników na papierze, a niekoniecznie najlepszych pod ten pomysł, który miał z meczu z Paryża.
To znaczy, ja jakby kupuję ten pomysł, jak mówisz, tylko ja mam problem z tym taki, że ten pomysł nam działa, dajmy na to, ale wtedy, kiedy są przestrzenie, prawda? Kiedy coś się otwiera. Ja rozumiem, że czasami te podania są siłowane po prostu, bo jest to jako, niejako jedyne rozwiązanie z racji tego, że linia pomocy była czasami zbyt daleko. No może nie Franki, bo on rzeczywiście się kręcił cały czas blisko tej linii defensywnej, tylko to trochę sprawiało takie wrażenie, jakby on tej linii defensywnej po prostu grał.
Tylko nawet jeśli dostał podanie, to miał do gry tylko Araujo znowu.
Właśnie o to chodzi, że ta linia pomocy i tak była na tyle wysoko ustawiona, czyli Gundogan i Pedri. Znaczy Pedri też troszeczkę niżej zbiegał, ale dosyć łatwo PSG potrafiło zamykać te korytarze, bo my graliśmy znowu zbyt wolno zwyczajnie. I kiedy zabrakło Gundo, który się już ustawiał właśnie po drugiej na połowie rywala, no to te ograniczenia wynikające z rozegrania były bardzo duże i ja o tyle się dziwiłem, że bardziej miałem wrażenie, że cała linia pomocy w fazie głębokiej powinna być na naszej stronie, tylko po to, żeby właśnie też ściągnąć część linii pomocy Paryża. Tak, żeby te przestrzenie stworzyć wtedy, kiedy one faktycznie mają sens, to znaczy wtedy, kiedy jest jakaś możliwość na przykład pojedynku, tak jak dostał taką szansę Lamin i od razu ją wykorzystał. Z późniejszym czasem te podania przestały być nawet śmieszne, no bo jeżeli my wybijaliśmy te piłki, a one i tak trafiały tylko do zawodników PSG, ewentualnie gdzieś grane na Roberta, który i na tym kartkę żółtą potrafił zarobić, i Lucas Hernandez był troszeczkę bliżej i troszeczkę skuteczniej mu te ściany, że tak powiem, burzył, trudniej mu się grało tutaj niż grało mu się w Paryżu, właśnie dlatego, że kiedy on tą piłkę przyjmował tyłem do bramki, no to nawet jak ona mu trochę do przodu odskoczyła, to ci obrońcy, to ci pomocnicy PSG też byli w miarę blisko tego zagrania, że jak ona mu trochę odskoczy, to oni od razu reagowali, prawda, i nie mieliśmy zupełnie jak z tego skorzystać. No to jedna akcja z Laminem właściwie, to można było powiedzieć, to było jedyne takie wykorzystanie przestrzeni w tym meczu, takie sensowne.
Mam wrażenie, że pomocy nie było tak naprawdę ani blisko ataku, ani blisko obrony.
No właśnie, ona była taka troszeczkę niewidoczna, można powiedzieć. Znaczy Frenkie się zamknął gdzieś tam w tej defensywie i zupełnie tam już się w nią wkleił.
Pedri się pojawił gdzieś dopiero w drugiej połowie, jak tam zaczął biegać bliżej lewej strony, w ogóle przy linii, też jakieś takie dziwne decyzje.
Ale myślisz, że czym to może być spowodowane? Myślisz, że to jest złe przygotowanie taktyczne, że to jest nieświadomość tego, co się dzieje wokół tych zawodników na boisku? No bo to też ciężko w to uwierzyć, że Xavi na przykład w czasie meczu nie reaguje, znaczy nie pokrzykuje, to znaczy nie daje instrukcji. Ciężko uwierzyć w to, że kilka rozwiązań nie jest omawianych na treningach, na odprawach przedmeczowych. No, z czego to Xavi wynika? Z czego wynika ten bałagan wiecznie w tej Barcelonie?
Xavi pokrzykuje nawet za dużo, bym powiedział, a czasami mu się nawet zdarzy kopnąć. Więc tylko szkoda, że nie w tym kierunku, w którym powinien, tak? Jeżeli chodzi o to zestawienie taktyczne, no to myślę, że Lucho wskazał problemy, które myślę, że większość kibiców Barcelony zna od dawna. Czyli właśnie Araujo jako ten wyprowadzający miał mnóstwo takich meczów, może nie kompromitujących, ale jakby, które nie są na poziomie Barcelony, nazwijmy to. A do tego zestawienie środka pola, jeżeli chodzi o duet pomocników przed stoperami. Tutaj zawsze mieliśmy problem od początku sezonu. Odkąd Gavi wypadł, to praktycznie tutaj nie ma żadnego chłopaka, który by to asekurował. No i wykorzystali to znakomicie. No. Wyszliśmy ofensywnymi zawodnikami w środku pola, którzy mieli bronić. Ja tego nie kupuję, coś tutaj poszło nie tak. I no właśnie tak jak mówisz, nie było informacji z ławki, aby cokolwiek zmienić, próbować przestawić. Nie mam pojęcia.
Tutaj ja cały czas obserwuję czat, jakby co, więc widzę wasze pytania. Czasami będę je zadawał, czasami nie, gdyż one się często pokrywają z tym, o czym my już teraz tutaj mówimy. Mam tu nawet pytania, Mateusz, skierowane bezpośrednio do ciebie, choć nie wiem, czy akurat związane z tym meczem. I tutaj jest pytanie, dlaczego drużyna na takim poziomie, mając 15 minut do końca, nie potrafi utrzymać wyniku? Rozumiem, że chodzi o pierwszą połowę. Czyli dlaczego nie daliśmy rady do końca pierwszej połowy utrzymać wyniku? No to jest w sumie dobre pytanie, bo tak naprawdę mimo czerwonej kartki, no to ciężko powiedzieć, że w tym momencie PSG miał na przykład za dużo wolnego miejsca, bo wtedy to my się raczej zamknęliśmy na swojej połowie i ta bramka na 1-1 właściwie nie wynikała z przewag w strefach.
No to tutaj właśnie powinniśmy dojść do tego trzeciego etapu oceny Xaviego, czyli reakcja po utracie Araujo. I właśnie to jest ten problem, co tutaj się wydarzyło. I no to ja ciebie może spytam, co sądzisz o zmianie Lamina i czy uważasz, że to była dobra decyzja? Ale w momencie tej przeprowadzania zmiany, wiadomo, że po meczu każdy jest mądry. Co pomyślałeś w trakcie tej zmiany?
To znaczy, no, gdy pojawiła się czerwona kartka, no to ja byłem od razu pewien, że to Lamin zejdzie z boiska. Czyli wiedziałem, że Xavi nie zrezygnuje ani z lewego, ani z Rafini. No ale z czasem, czy po meczu właśnie, tak jak mówię, najłatwiej się to potem ocenia oczywiście, natomiast już w trakcie meczu było wyraźnie widać i można byłoby to też przewidzieć już na etapie zmian, że ofensywa Barcelony się aż tak posypie, że będą potrzebni ludzie, którzy robią bardziej różnicę niż są członkami, że tak powiem, tego ataku. No Robert na przykład jest ostatnio tylko członkiem tego ataku, spisując się oczywiście bardzo dobrze, chociażby w pierwszym meczu z PSG i nikt mu tego nie zabiera. No ale rzeczywiście mając na uwadze fakt, że być może nie dostanie żadnej piłki do końca meczu, jeżeli sami nie wywalczy. Oczywiście okazało się, że jeszcze swoją szansę tam miał, którą zawalił. Tam gdzieś już pod koniec tego meczu, gdzie żeśmy tam próbowali troszeczkę większą grupą wyjść i tam było kilka, powiedzmy, opcji, Robert wybrał najgorszą. No i pytanie jest takie, czy gdyby to wtedy na przykład, ja wiem, że to jest szalona myśl w tym momencie, ale to czy akurat gdyby na przykład właśnie ściągnąć tą dziewiątkę, czyli tą osobę, która raz, że nie przydaje się defensywnie, dwa, że będzie miała duże problemy, żeby dostać dobre podanie, że sama dziewiątka nasza, Robert, musi przebywać w polu karnym, a my koło tego pola karnego nawet nie wizytowaliśmy na tym etapie, to zastanawiam się, szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy na przykład, zupełnie serio, zastanawiam się, czy nie byłoby więcej sensu zmienić na przykład Pedriego, czy nawet Frankiego. No Frankiego mniej, bo wiemy, że tutaj chodzi o to utrzymanie piłki, powiedzmy, jakąś grę w powietrzu, jest trochę wyższy. Jakieś takie miniaturowe przewagi defensywne, bo wiem, że i Franki i Pedri z tymi defensywami, to powiedzmy zaangażowanie w tą defensywę jest różne. No i zastanawiam się, czy właśnie nie lepiej poszukać w zmianie kogoś, kto i tak tego meczu całego nie zagra. Prawda? No bo wiemy, że Lamin mógłby cały mecz zagrać, wiemy, że on może zrobić różnicę po prostu w sekundę, co nam udowodnił podczas meczu. No i wtedy, kiedy my już go zmieniamy i minęło 10, 15, 20, 30 minut, kiedy zaczęliśmy gonić, kiedy naprawdę brakowało tych przewag, no to my już nie mieliśmy zupełnie na to odpowiedzi, bo Lamin jest jedynym zawodnikiem, który na te przewagi robi tak naprawdę w tym sezonie.
Tak, i też świetnie asekurował Kundę do tej pory, a musiał to przejąć Pedri, który już po 30 minutach było widać delikatnie po nim. On jest trochę jak Kevin De Bruyne, widać już po kolorze skóry, na jakim on jest etapie, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Już tam pierwszy rumień się pojawił na policzku. I według mnie właśnie w tym momencie, gdy Lucho zobaczył, że nie ma właśnie Lamina na boisku, nie ma kto asekurować, to zaczęli jechać większość akcji lewą stroną. I Fabian Ruiz non-stop wbijał w nasze pole karne, non-stop wbiegał za linię obrony, wymuszając cały czas sprinty na Pedri. Pedri non-stop biegał w jedną, w drugą stronę, musiał asekurować i skrzydłowego, znaczy i Kundę przy pracy nad skrzydłowym i pracować przy Fabianie Ruizie, tak? I cały czas po prostu był zajeżdżany, tak długo aż to pękło, bo pierwsza bramka dla PSG poszła właśnie tą stroną. Troszeczkę za bardzo skupiliśmy się na własnym polu karnym. Skrzydłowy PSG gdzieś tam znalazł troszeczkę szerokości. No i tam też jest trochę niefarta mieliśmy w tej sytuacji tak naprawdę, bo Kubarsi minął się z piłką. Było widać, że próbował ją wybić, ale chyba gdzieś tam za późno machnął tą nogą. Inigo powalczył z Mbappé, powiedzmy, że go wykluczył z finalizacji tej akcji. Ale z kolei Cancelo gdzieś był myślami na wczasach. No nie wiem, do tej pory grał bardzo dobrze. Pytanie, czy on grał bardzo dobrze, czy Dembele grał bardzo źle do tego czasu. No ale powiedzmy, że Cancelo wychodził zwycięsko do tej 30 minuty. No ale później, jeżeli stracił Dembele, którego miał za plecami, w ogóle nie widział, co się dzieje za nim, no to straciliśmy gola w bardzo głupi sposób, będąc w przewadze we własnym polu karnym.
No właśnie, bo tutaj też na czacie się pojawiają pytania o Cancelo. I zakładam, że zasadne, już tutaj nie będę czytał wszystkich, bo jest, pojawia się to kilka razy, ale generalnie wnioski wynikają jedne. Po co Cancelo na boisku w takiej naszej sytuacji, jaką mieliśmy, skoro nie broni?
Kolejny zawodnik, który lubi mieć piłkę przy nodze, a który niekoniecznie lubi bronić. To jest coś podobnego jak z naszą linią pomocy. Problem w tym, że on tej piłki w rozegraniu w ogóle nie dostał, ani razu praktycznie. Kubarsi coś tam na początku meczu próbował z nim pograć, ale nie mogli się dogadać. Czasami podawał w aut, czasami za mocno, za słabo. No i tak naprawdę Cancelo był w rozegraniu, był praktycznie poza meczem. W obronie raz po raz gdzieś tam uprzykrzał życie Dembele i do tej pory fajnie to wychodziło. Tam i albo wyrzucał go za boisko, albo odbierał piłkę, albo wyblokowywał dośrodkowania. No ale kiedy przyszła ta kluczowa sytuacja, no to zaspał po prostu. I od tego czasu już było tylko gorzej w jego wykonaniu.
No i może miałem to przygotowane na potem, powiedzmy, ale może skoro już przy tym Cancelo jesteśmy, to może warto się teraz zastanowić. No bo mamy teraz sytuację taką. No Cancelo, powiedzieć, że gra w kratkę, no to nic nie powiedzieć. My go akurat pamiętamy dobrze z meczów Ligi Mistrzów na przykład, no bo rzeczywiście on tutaj potrafił zrobić różnicę. W lidze jest bardzo różnie. No i teraz zakładajmy, że, no bo z tego co się mówi, wykupienie Cancelo to koszt około 30 milionów euro. No i teraz pytanie, czy Barcelona powinna wykupić Cancelo, jeżeli ta cena to będzie 30 milionów euro, czy 25 milionów euro, czy coś zbliżone do tej kwoty, w sytuacji, kiedy właśnie masz zawodnika, który nie do końca umie bronić, a to jest naszym często głównym problemem, zwłaszcza na skrzydłach, No a w ofensywie jest, powiedzmy, no...
Gościem.
Raz jest, raz go nie ma, prawda?
Tak, no jest gościem w ataku. Powiedziałbym, że on nie nadrabia w ataku tego, co zepsuje w obronie. A chyba takie były oczekiwania, że jednak będzie tym game changerem, jeżeli chodzi o ofensywną stronę boiska i że będziemy mogli tutaj na niego liczyć, jeżeli chodzi o asysty czy bramki. Oczywiście nikt nie oczekiwał poziomu z Manchesteru City, ale osobiście oczekiwałem, że co najmniej nawiąże poziomem do zeszłorocznego Balde albo będzie nawet lepszy, no bo dlaczego miałbym nie mieć takich oczekiwań po kraku, jak wielu twierdziło, no tak? No ja mam duży problem z Cancelo od samego początku. Na początku były to obawy, jeżeli chodzi o jego charakter. Ten okazał się być w porządku, nie ma żadnych odpałów. Ale byłem pewien, że dojedzie sportowo, jeżeli nie dojedzie, powiedzmy tutaj, jeżeli chodzi o charakter. No a jest zupełnie na odwrót. Mówisz, że gra w kratkę, ja bym powiedział, że on gra bardzo solidnie, takie 5-6 na 10 i ma pojedyncze wyskoki, gdzie zagra 8, powiedzmy, ale to jest tak, nie wiem, raz na 6 spotkań może, 5 spotkań, raz w miesiącu, no to jest zdecydowanie za mało. Jeżeli mielibyśmy za niego dać 30 milionów, pewnie bym się zastanowił. Pytanie, czy w ogóle byśmy mieli te 30 milionów.
29 lat Cancelo, czyli na pewno ostatni duży kontrakt. No, w Barcelonie duży to on nie będzie, no ale ostatni pewnie kontrakt w topowej drużynie Europy dla niego. I właśnie tutaj wydaje mi się, że będzie, bo to jest jedyna zagwozdka według mnie w tym momencie w stosunku do tej kadry, która faktycznie będzie rozważana, bo coś czuję, że z Felixem to tylko i wyłącznie kolejne wypożyczenie wchodzi w rachubę. No i teraz właśnie takie jest pytanie, no bo jeżeli załóżmy, jak ty uważasz, czy to nie tyle ma sens już nawet finansowo, tylko teraz jest pytanie takie, czy Cancelo jest na tyle dobry, żeby budować na nim, powiedzmy od nowa, znowu nową Barcelonę? Czy w ogóle uważasz, że będzie budowa nowej Barcelony, czy to będzie wszystko bardziej odświeżone na kanwie tego, co robił Xavi? No bo ja zakładam, że jednak z Xavim się pożegnamy. Czyli możemy się trzymać tych założeń, które plus minus mamy teraz w stosunku do przyszłego sezonu, myślisz?
Jeśli chodzi o poziom Balde, Cancelo, to miał z nim trochę problem, bo właśnie gra gorszy sezon niż Balde w zeszłym roku, jako lewy obrońca. Na prawej obronie w ogóle mnie nie przekonał, tam chyba miał jakiś jeden dobry mecz z Bilbao, gdzie zatrzymał Nico i wszyscy to wspominają do dzisiaj, bo zatrzymał tam 20-latka, super. A jeżeli chodzi o ten sezon, to według mnie dużo lepszy sezon rozgrywa Koundé. Zagrał, nie wiem, 4 razy tyle dobrych spotkań, dużo lepszych spotkań niż Cancelo. Tak naprawdę.
No przede wszystkim defensywnie jest niemożliwie lepszy po prostu, to jakby jest kluczowe chyba wydaje mi się w tym wypadku.
I jeszcze ciekawostka, jeżeli tam śledzicie te statystyki, które są na FC Barca, bramki, asysty drugiego stopnia, to Koundé wyprzedza w tych statystykach Cancelo. Czyli ofensywnie na papierze daje nam więcej, mimo że w obronie jest zdecydowanie lepszy.
Zwłaszcza, że Koundé też potrafi zagrać bardzo dobrą piłkę po linii, przecież pamiętam jak otwierał mecz
za plecy, bardzo dużo fajnych zagrań.
Za plecy umie świetnie zagrać, umie też pięknie dośrodkować, przecież pięknie podawał do Roberta w tym meczu z Alaves, kiedy mieliśmy takie dosyć duże problemy wtedy, przecież asysta przy tej główce Roberta wtedy, która nadała remis, a później zwycięstwo. Więc ja też rzeczywiście, wydaje mi się, że jeśli byśmy tak to porównywali, no to jeżeli rzeczywiście zawodnik, który jest środkowym obrońcą nominalnie, do nas przyszedł, żeby pełnić rolę tego prawego obrońcy, to mu różnie wychodziło, ale z jakimś czasem się na tej pozycji zwyczajnie rozkręcił, zwłaszcza defensywnie.
Tu trzeba oddać Xaviemu, że mimo jakichś tam chwilowych wahań, powiedzmy formy, kiedy gdzieś tam był na środku obrony, postawił na niego twardo już na prawej stronie, kiedy tam zespół miał moment kryzysu i Koundé dojechał i myślę, że on od początku tego roku to jest w topce, top 3 naszych zawodników na 100%.
Czyli spokojnie możemy zakładać, że ta trójka w tej defensywie, czyli Koundé, Araujo, Cubarsí, to na ten moment jest pewniak na przyszły sezon?
Ja tak uważam i na tym bym budował zespół. Pytanie, czego będzie wymagał nowy trener, czy będzie chciał grać defensywnym, takim prawym obrońcą, nazwijmy to. W jakiej dyspozycji wróci Balde, czy nawiąże jeszcze kiedykolwiek w ogóle do tego pierwszego sezonu, kiedy wygryzł Jordiego Albę i Marcosa Alonso i grał znakomicie. No właśnie jest dużo niewiadomych w tym przyszłym sezonie i nie chodzi tylko o boki obrony, bo też nie wiemy, co będzie z Gavim i tak dalej. Dlatego generalnie, mimo jakiejś mojej niechęci do Cancelo i jego poziomu z tego sezonu, ja bym go próbował utrzymać w drużynie, ale no, szukałbym kolejnego wypożyczenia lub zbicia ceny jak najbardziej. Nie wiem w jaki sposób, nie wiem jak to zrobią, ale też nie widzę za dużo alternatyw dla Balde. O ile pojawiają się na prawej stronie w postaci Forta czy nawet Juliana Araujo, no to z lewej strony mamy dziurę.
To znaczy akurat u nas Forte bardziej gra po lewej stronie, on dopiero po prawej to zagrał ostatnio.
Okej, ale nie wiem, czy też na pojedynczych meczach gdzieś tam możemy jakieś wnioski wyciągać. Nie wiem, jakby to wyglądało na dłuższą metę.
Wiem, bo nawiązywałeś do tego meczu z Bilbao i też trzeba pamiętać, że ten sam mecz, tylko tego samego rywala raz wychodził Fort na lewej stronie i też sobie wtedy świetnie radził.
Wchodził z ławki, chyba
w wyniku jakiegoś urazu, jak się nie mylę.
A nie Cancelo właśnie?
No właśnie, Cancelo zakładam.
Nie pamiętam, chyba tak.
No nieważne. Tak czy siak zagrał, też na Mames zagrał przeciwko braciom i też sobie wtedy świetnie radził, wydaje mi się. Zwłaszcza, że też jak mam być szczery, to ten taki mecz, który najlepiej pamiętam, jeżeli chodzi o defensywę Balde, to też był mecz na San Mames, gdzie musiał sobie radzić
ogólnie
z braćmi.
Balde bardzo dobrze sobie radził na ciężkich stadionach, mam wrażenie. To przecież on zadebiutował chyba z Sociedad w tamtym sezonie.
Tak, z asystą w piątej tam minucie, czy siódmej, tak, do Roberta. Dokładnie.
I naprawdę Balde dojeżdżał i myślę, że bardzo nie docenialiśmy tego jego poziomu z tego mistrzowskiego sezonu.
No zwłaszcza, że jest to też typ takiego nowoczesnego obrońcy, który jednak na dużej szybkości cały czas się porusza, któremu być może brakuje trochę głady, brakuje mu techniki czy czasami pomyślonku, jednakże takich zawodników naprawdę fajnie można wykorzystywać przy konstruowaniu szybkich ataków i myślę, że to mógłby być...
To mógł których być w tym sezonie nowy... za dużo nie ma, bo gramy bardzo wolno, obrona rywali jest skupiona, więc Balde siłą rzeczy w ogóle nie ma miejsca, tak, żeby
no tak, ale
wjeżdżać.
Był ten moment. Mi się wydawało, że od momentu meczu z Getafe, kiedy zaczęliśmy grać i szybciej, i więcej tych długich piłek na wolne pole posyłać, i od tego czasu w sumie potem wypadł właśnie Franky z Pedrim i niemal byliśmy trochę zmuszeni, żeby tak grać, no to miałem wrażenie, że jest to jakiś kierunek i że tak ograni już, powiedzmy, w takim szybkim i konstruowaniu z małą ilością podań, bez tego juego de position, bez tego klepania po 30, 40, 50 podań do siebie przed konstrukcją, to tam grało, dlatego bardzo się zdziwiłem, że odeszliśmy od tego z PSG aż do tego stopnia. Natomiast czerwona kartka, jak myślisz? Bo powiem ci zupełnie szczerze, ja cały czas uważam, że tutaj powinien wjechać VAR tak naprawdę. Nie będę się kłócił z nią, jako że nie powinno jej być, ale wydaje mi się, że bardzo ciężko było tak na pewniaka to ocenić i być 100% pewny, co tam się wydarzyło. Mhm.
No PSG polowało na ten moment od rozpoczęcia meczu, tak jak mówiliśmy. My nie znaleźliśmy do tamtego momentu alternatywy w wyprowadzeniu piłki. No i Araujo właśnie podpalił. Był ten moment, który został wyczekany. Za mocno podał do Gundogana, czy za słabo do Lamina, tego nie wiemy, jaki był jego cel zagrania.
No bo to takie do nikogo chyba było bardziej podanie.
Dokładnie. I już widząc, że tam się gotuje, że Mendes bodajże tam przeciął tę piłkę, on cały czas stał, jakby nie kontrolował tego, co się dzieje po jego prawej stronie, przez co Barcola miał tam po prostu mnóstwo miejsca. Araujo ruszył sekundę za późno. Praktycznie Araujo ruszył, jak patrzyłem na powtórki, Araujo ruszył chwilkę wcześniej, chwilkę zanim dostał piłkę skrzydłowy. No to już było po ptakach, tak? To już było za późno. No i wtedy myślę, że on też podjął decyzję o faulowaniu. Nie próbował już wybić tej piłki czysto. Myślę, że to był faul. Słyszę cię, ale się zawiesiłeś.
Tak, ty też mi się trochę wieszałeś, ale chyba sens znalazłem. Czyli zgadzasz się z sędzią, że tutaj faul był i czerwona kartka jest zasłużona.
Położenie ręki tam było delikatne, powiedzmy, że ono nie spowodowało upadku, ale gdzieś tam jeszcze wjechał bodajże kolanem czy udem. Dla mnie nie ma tutaj, nie ma w ogóle dyskusji. Jedyną dyskusją mogło być ewentualnie, czy to było w polu karnym, czy poza polem karnym.
No ale to mamy pewniaka, że było poza, bo nogi już leciały, już pewniaka, nogi były położone, tak. Jak jeszcze był poza polem karnym Barcol.
No to tutaj brawo dla sędziego, że to wyczuł, bo to tam było z pół metra czy metr, więc to też mogło być problematyczne do oceny z takiej pełnej prędkości.
No i dobra, i mamy czerwoną kartkę w 30 minucie. Omówiliśmy, powiedzmy, plus minus to, co można było zmienić inaczej, niż to zrobił Xavi pod kątem już dalszej części tego meczu, ale czy według ciebie można było inaczej zagrać jako tako w dziesiątkę przeciwko PSG, żeby być po prostu bardziej efektywnym, żeby troszeczkę przejąć kontrolę, być może też zagrozić jeszcze Paryżowi, który pewnie się dużo pewniej poczuł w tym momencie. Czy można było to zrobić inaczej?
No, ciężko oczekiwać. Myślę, skoro Xavi od początku meczu, grając w jedenastkę, miał taki pomysł, aby lagować, bo bodajże 1/3 podań z naszej obrony to były długie piłki za plecy obrońców, które w większości były oczywiście niecelne. Ciężko oczekiwać, aby nagle, grając w dziesiątkę, Xavi zmienił kompletnie obrócił o 180 stopni swój jakiś zamysł taktyczny i nagle próbował utrzymywać piłkę, kiedy mamy jednego zawodnika mniej. Co z tego wyniknęło? No oczywiście graliśmy jeszcze więcej długich piłek, nawet kiedy mogliśmy po prostu próbować utrzymywać tę piłkę, bo przecież mieliśmy jeszcze dobry wynik, prawda? Nie straciliśmy od razu 2 czy 3 bramek, cały czas byliśmy w grze, cały czas mieliśmy ten awans jakby po swojej stronie, od nas to zależało, ale no nie chcieliśmy grać w piłkę w tym meczu. Oddawaliśmy ją za każdym razem, jak tylko mogliśmy. Piła szła do Roberta, który miał powalczyć, no a niestety nie wyglądało to
tak dobrze. No dobra, ale to mówimy jak jest trener Xavi, ale wiemy, że Xavi ma problem z emocjami, kopie w bandy, prawda, krzyczy na ludzi, dostaje czerwone kartki. Pytanie, czy można było zrobić coś więcej albo coś inaczej, to znaczy zakładając, że nie Xavi jest trenerem Barcelony, tylko na przykład mamy innego specjalistę, albo ty nim jesteś. Czy ty miałbyś inny pomysł na rozgrywanie takich 60 ponad minut, grając w dziesiątkę przeciwko drużynie, no, która poza tym, że ma po prostu mocniejszą kadrę i zawodników, którzy nam do bronienia zwyczajnie nie pasują, to czy można było zagrać inaczej, żeby być bardziej efektywny w tej defensywie, a jednocześnie móc też czasem zagrozić?
No, ogólnie sytuacja jest bardzo ciężka, bo straciliśmy chyba najważniejszego zawodnika, jakiego mogliśmy stracić na boisku. Ze stratą kogokolwiek innego byśmy sobie poradzili pewnie bez problemu. Z każdym pomocnikiem, z każdym innym obrońcą jakoś dalibyśmy radę. Chociaż nie wiem, jakby Koundé wyleciał. Ciekawe, co by Xavi zrobił. Ale Araujo to był taki zawodnik, który tworzył monolit tej defensywy. Ale z kolei był naszą piętą achillesową, jeżeli chodzi o utrzymanie się przy piłce. Więc może spróbowałbym, chociaż na własnej połowie, spróbować rozegrać kilka razy tę piłkę, utrzymać się przy piłce, spowolnić to wszystko, a nie nakręcać kolejne ataki PSG.
No dobra, a na przykład gdyby spróbować już tak totalnie all-in wejść, na przykład w którymś momencie i na przykład wpuścić Vitora Roque za Roberta, tylko po to, żeby biegał bez opamiętania, trochę tak jak biegał z Cadiz i liczył na tą jedną pojedynczą piłkę, gdzie ktoś się może źle odbije, ktoś może źle zagra, sprowokować jakiegoś błędu, czy wykorzystać jakieś podanie na wolną przestrzeń, gdzieś zawodnika, który po prostu posiada szybkość. Mhm. Czy to była jakaś opcja według siebie, czy nie bardzo?
Wiesz co, muszę sobie zobaczyć, jakie były zmiany naprawdę w tym meczu, bo tak na szybko teraz nie pamiętam. No ale wszedł i Ferran, wszedł Felix, którzy generalnie, głównie Felix, on też potrzebuje piłki do nogi, tak?
No właśnie, bo to też my też nie mamy zawodników, którzy ją potrafią często wywalczyć sami, nie mamy zawodników, którzy będą nią walczyć w powietrzu. No to jeżeli tak naprawdę jedynym target manem mógł być Robert Lewandowski, no i oczywiście, skoro my to wiemy, wie to również PSG, no to czy te pomysły nie były takie, no, karkołomne, to nawet nie może nie takie słowo, ale były takie, takie z założenia były po prostu skazane na porażkę te pomysły, były przewidywalne i zbyt chóro optymistyczne, wydaje mi się, założenie, że skoro mamy Felixa i to jest zawodnik, który na przykład potrafi coś zrobić sam z siebie, czy to podać, czy to strzelić bramkę z dystansu na przykład. Czy takie założenie nie jest błędne? Czy tu nie brakuje troszeczkę czasami, mówiąc popularnych, cojones przy tych decyzjach, żeby wybrać najlepszą opcję, a niekoniecznie najlepszego zawodnika?
Pytanie, czy tu oceniamy Oscara czy Xaviego na tym etapie meczu.
No ale to tobie się wydaje, że, nie, że jak Oscar siedzi na ławce, a Xavi siedzi na górze, to ktoś inny decyduje. Mi się wydaje, że to zawsze działa tak samo.
Znaczy tak, wiadomo było, że Pedri zejdzie po około godzinie gry, bo na więcej po prostu nie ma co liczyć z jego strony, bo no wiemy, jak jest po kontuzji. I faktycznie tutaj wszedł Ferran Torres, który troszeczkę szumu narobił, ale też w kilku sytuacjach mógł się lepiej zachować. Chyba tak dostał też jakąś wcinkę fajną od Gundogana, którą źle przyjął gdzieś tam na 11 metrze. Tam też była dobra sytuacja, chyba nie było spalonego wtedy, chwilę po wejściu na boisko. Ale faktycznie, tak jak mówisz, Robert mógł zejść, ale te zmiany po 80 minucie... No były już chyba trochę za późne, to już było takie rzucenie wszystkiego all in.
No tak, ja mówię bardziej pod kątem na przykład zmian przed drugą połową już. To znaczy wejść z konkretnym pomysłem odmienionym, czyli z planem B, no którego jak rozumiem zabrakło tutaj w zupełności. Czyli nikt nie zakładał, że ktoś może dostać czerwoną kartkę, tym bardziej Araujo, chociaż to jest niestety prawdopodobne w takim meczu. Więc wydaje mi się, że warto było mieć plan B.
Myślę, że Xavi liczył po prostu, że nie stracimy tej kolejnej bramki. Że to 1-1 utrzymamy w tym podwójnym niskim bloku z Robertem, który gdzieś tam się będzie bił z czterema obrońcami. No a bramka po przerwie przyszła bardzo szybko, no tak samo jak w Paryżu. I praktycznie z tego samego sektora, bo tutaj Vitinha oddał strzał, a w Paryżu zdecydował się podać do wbiegającego partnera. Także była dziura, którą trzeba było gdzieś tam wcześniej zakleić. I myślę, że ja bym tutaj zdecydowanie szybciej na boisku chciał zobaczyć Firmina na przykład.
No i
który może swoją intensywnością gdzieś by tam te dziury próbował zakleić.
No i dochodzimy właśnie do tego, co powiedziałeś, czyli do łatwo straconej bramki na powiedzmy początku, bo tam chwilę jeszcze potrafiliśmy wytrzymać ten napór PSG, ale niestety znowu... Ale właśnie, czy to nie jest trochę tak, że właściwie te wszystkie bramki wynikają z błędów, których nie musieliśmy popełnić mimo tego, że graliśmy w dziesiątkę? Czy to nie są błędy,
oczywiście,
które się pojawiają nawet wtedy, kiedy gramy w jedenastkę?
To znaczy,
no bo sytuacja z golem
jeżeli
Wichni
chodzi,
na przykład,
tak,
no tu nie ma sytuacji, która no, ktoś nas zaskoczył. No on tam stoi
tak
cały czas.
Ale mam wrażenie, że to znowu, nie wiem, czy to była mądrość zawodników, czy to była mądrość trenera PSG, bo zrobili coś, czego wcześniej nie robili. Znaczy zaczęli to robić od początku drugiej połowy. Czyli przy stałych fragmentach gry, przy rzutach rożnych, zaczęli schodzić grupą dwóch, trzech zawodników do narożnika, wyciągając kolejnych naszych zawodników z pola karnego i sprzed pola karnego. Tym samym Vitinha miał praktycznie 5-10 metrów dookoła siebie wolnej przestrzeni i mógł zrobić z tym, co chce. 5 minut przed straconą bramką była identyczna sytuacja, gdzie Vitinha prosi o piłkę, nie ma nikogo dookoła. W 53 czy 4 minucie tracimy gola w ten sam sposób i tak naprawdę ciężko wskazać winnego, wydaje mi się, bo kto według ciebie zawinił przy braku krycia Vitini? Za późno dobiegający Lewandowski, za późno dobiegający Franki? Chyba się nie słyszy.
No bo tu mam... Właśnie trochę się nie słyszymy, ale ja chyba kontekst na szczęście twojej wypowiedzi znam, bo tu mam wypowiedź Gundo po wczoraj, który chyba najmocniej się wypowiadał generalnie i mówi tak, o bramce Vitini. Znowu błąd. Myślę, że musieliśmy wyjść i nie pozwolić mu na strzał, ponieważ był niepilnowany. To też nie jest nic innego niż to, co mamy na treningach. Najbliższy zawodnik musi wyjść do piłkarza. Byliśmy 3-3 przy rzucie rożnym, czyli to, co mówisz, czyli ściągnęliśmy dosłownie, prawda, dwóch pomocników do tego, żeby opuścili tę strefę, czyli to był Franki i właśnie Gundo. Byliśmy 3-3 przy rzucie rożnym, ale potem było wejście Vitini i ktoś musi wyjść. Nikt tego nie zrobił lub zrobił to za późno. No wiemy, kto zrobił to za późno, czyli tej strefy, powiedzmy,
no,
jedyna
kto?
Osoba... No, jedyna osoba bez pary w tej całej sytuacji, jest nawet takie piękne zdjęcie, no to jest Robert Lewandowski, który nie dość, że widząc już to, że to on jest tym zawodnikiem, który musi podejść, no bo nikt inny tego nie zrobi zwyczajnie, nie odpuszczając swojego zawodnika, no bo wiadomo, że przecież gdyby odszedł ktoś inny, to podanie mogłoby do tego zawodnika pójść, a wszyscy byli prawie w polu karnym. No to on też
dobra,
idzie w to
ale...
niezaangażowany zupełnie, wiesz, nie próbuje tego zablokować nawet.
Mając identyczną sytuację 5 minut wcześniej, nikt nie wyciągnął wniosków i nie powiedział... Nie wiem, Robert, zostań w polu karnym, a wygońcie kogoś przed pole, żeby tam asekurować tę sytuację.
Prawda?
Albo Robert,
czyli...
staj na 20 metrze. No gdzie był trener w tej sytuacji, tak? Albo ja wiem, że Gundogan gdzieś tam pokazywał, gdzie kto ma doskoczyć, ale to wszystko było za późno. Te wnioski były wyciągnięte za późno i myślę, że lepszą decyzją byłoby zostawienie w bocznym sektorze 2-3 niż zostawienie Vitini w świetle bramki na 20 metrze.
No właśnie, i tu mam, tylko tu mam takie właśnie Maciej Koza z takim komentarzem, który, jak mam być szczery, to ja chyba się z tym najbardziej zgadzam, bo pytanie jest takie, czy bo tutaj jest tak. Mam wrażenie, że drużynie zabrakło jaj od początku meczu. Ta cofnięta taktyka po prostu ich wykastrowała. I teraz właśnie to jest moje podstawowe pytanie. Czy jeżeli my tworzymy taką strukturę, która z założenia ma się tylko bronić i nawet nie gra w piłkę, to czy już na etapie wtedy, kiedy my nagle wszystkich ludzi mamy pod własnym polem karnym w pewnym momencie, a właściwie tak było już przez większość momentów po czerwonej kartce, aż do momentu, kiedy PSG trochę odpuściło, czyli gdzieś tam do tej 70, powiedzmy 65 minuty, kiedy już ten wynik mieli, no to pytanie jest właśnie, czy takie założenia, wychodzenie w ogóle z takim założeniem na boisko, takim defensywnym, że tak powiem, mocno ograniczającym w ogóle jakieś rozwiązania taktyczne, nie sprawia, że potem my się po prostu gubimy w tej głębokiej defensywie, kiedy wszyscy jesteśmy w jednej strefie i potem nikt nie wie, co ma robić. Bo my często tak kończymy mecze, czy w jakimś momencie meczu tak wyglądamy.
Szczególnie, że masz zawodników, którzy chcą grać w piłkę, tak? A nie się bronić. No Araujo jako jedyny miał grać w piłkę, a tak naprawdę on jest stworzony do takiej obrony, o której mówiłeś wcześniej. Nasi pozostali zawodnicy dużo lepiej radzą sobie, gdy mają piłkę. A co do braku Cojones, no to ta sytuacja Vitini myślę, że jest dobrym przykładem, ponieważ no Robert wybiegał do niego, no nie wiem, bardzo, jakby bardzo ospale, nie chciał dostać z tej piłki.
Tak.
Bardzo ospale, a na końcu przed strzałem zrobił taką balerinkę jeszcze ładną. A Franki też dobiegał tak jakby chciał, ale kątem oka widział, że Robert biegnie, to może jednak Robert, a może no wystarczyło wślizg zrobić, może wystraszyć chociaż ja strzelającego.
Też to zauważyłem, bo Franki musiał wiedzieć, że Robert nie dobiegnie, no przecież widzi, jak biegnie, prawda? I rzeczywiście zabrakło takiego pójścia wślizgiem, bo nawet samo to, nawet po pierwsze, nawet faul, to primo, nawet sprawienie, żeby po prostu Vitinha nie mógł oddać strzału, a na przykład musiał zrobić jakąś kiwkę, wycofać cokolwiek, to już by zatrzymało tę akcję wystarczająco, żeby móc się troszeczkę chociaż poprawić w ustawieniu. Zwłaszcza, że my byliśmy w tej sytuacji dobrze ustawieni, no to tylko jedna osoba była źle ustawiona i to rozsypało całą strukturę niestety.
Mnie jeszcze zaskakuje jeden fakt tej sytuacji, jeszcze sorry, że ci przerwę. Mhm. W momencie, kiedy piłka idzie do Vitini, cały nasz blok defensywny zostaje na 5-6 metrze. Nikt nie wybiega. Nie chcemy w ogóle próbować wypchnąć tego zespołu do przodu, tylko zostajemy na 6 metrze i czekamy, co zrobi zawodnik. Przecież załóżmy nawet, że Ter Stegen broni ten strzał, mógł go wypluć lekko do boku, to tam nie było szans, żeby był spalony, ponieważ 3-4 graczy PSG mogło sobie nabiec i strzelić do pustej. W ogóle jakby nie żyliśmy już w tym meczu. Już wyszliśmy z szatni z nastawieniem, żeby przetrwać.
Czy to trochę ci nie przypominało ci to trochę meczu z Realem Madryt rewanżowego w Pucharze Króla, z Copa del Rey, gdzie też pierwszy mecz wygraliśmy takim siedzeniem na tyłku we własnym polu karnym, a potem właściwie całą pierwszą połowę dominowaliśmy Real, a wystarczyła jedna bramka, żeby się wszystko
w Barcelonie.
Tak, i to wystarczyła jedna bramka Winiego na koniec pierwszej połowy, żeby już po przerwie wszystko się rozsypało w ciągu dosłownie kilku minut.
Tak. Czyli to nie jest taki pierwszy mecz, gdzie w drugiej połowie kompletnie nie dojeżdżamy. No, nawet po bardzo dobrej połowie z Realem w klasyku tego sezonowym, ligowym na naszym stadionie, też od momentu stracenia bramki to jesteśmy zupełnie inną drużyną. To coś przerwało, nie wiadomo, co się dzieje.
Gdzie jest trener, gdzie jest to nastawienie? Brakuje jakiegoś właśnie nastawienia? Czy to jest kwestia mentalna, czy to jest kwestia taktyczna? Czy to jest po prostu ograniczenie w jakimś stopniu tych piłkarzy i to jest coś, czym trener nie potrafi do nich dotrzeć na przykład? Przecież ja nie wierzę w to, że oni tego 1000 razy nie omawiają tych sytuacji.
Ciekawi mnie, co się dzieje w szatni w takich sytuacjach, bo myślę, że zawodników mamy na odpowiednim poziomie. Na pewno na dużo wyższym niż wyniki na to wskazują.
Bo wiesz, bo ja dochodzę do wniosku czasami, że my jakbyśmy wzięli każdy swego i przejmowali krycie w koszykówce, to byśmy na tym lepiej wychodzili, bo my w tych strefach cały czas się rozsypujemy po prostu. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy... Zresztą tu Tomek Wiechec o tym cały czas pisze, mam wrażenie. Chce nam jeszcze dokopać trochę dzisiaj, no ale niech ma. I właśnie on mówi, wy tak wyglądacie zawsze, dokładnie. I my tak rzeczywiście zawsze wyglądamy. I to ja mam wrażenie, że gdy na przykład graliśmy z Busquetsem jeszcze jakiś czas temu, to też tak wyglądaliśmy. Że to jest jakby takie, to jest taki problem, który się za nami ciągnie od w sumie wielu lat. I ja mam wrażenie, że nasi zawodnicy często się wykazują taką nieświadomością tego, co może się wydarzyć na boisku. Czyli ten, dajmy na to najprostsze rozwiązania.
No zobacz, w Paryżu jednak podnieśliśmy się po 15 minutach bardzo niskiej obrony i błaganiu o litość, jednak potrafiliśmy wyjść i strzelić kolejne dwa gole. Nie wiem na ile to po prostu było przełamanie dzięki temu dotknięciu Pedriego, a na ile jakiś tam zabieg taktyczny czy wpłynięcie na zawodników, no ale z kadencji Xaviego mieliśmy naprawdę sporo remontat, pewnie z dużo słabszymi ekipami, które się cofały i gdzieś tam były słabsze, jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale było też dużo fajnych spotkań, które moglibyśmy przegrać w szatni, a wygrywaliśmy. Także nie do końca wiem, gdzie jest problem. Znaczy, wskazałbym trenera, ale wiadomo, że to jest najprostsza sprawa. Przez te lata, gdzie odpadaliśmy z Liverpoolem czy z Romą, no to już na trochę naszym... nam się kadra nam się troszeczkę zmieniła, więc czy to jest cały czas problem mentalny tych zawodników, no to już jest zupełnie inny zespół w tej chwili.
Ja przypominam, że na czacie mamy ankietę i pytanie brzmi, czy jesteśmy zawiedzeni postawą FC Barcelony, ale w całym dwumeczu, czyli nie mówimy tylko o meczu, we wczorajszym meczu na Montjuic, ale również o postawie zawodników w Paryżu. Na ten moment 63% jest zawiedziona postawą, ale jednak 37% jest niezawiedziona, no czyli gdzieś świadomość naszych możliwości, naszych ułomności jest kibicom znana i jakby rozumiem, że byli przygotowani, że coś takiego się wydarzyć może. I teraz pytanie, czy ty myślisz, że zmiana trenera sprawi, że te takie, wydaje się przynajmniej podstawowe problemy, te takie najbardziej wyraźne problemy znikną? Czy to jest coś, co można przeprocesować na zasadzie zmiany trenera i kogoś innego, kto to tłumaczy? Czy to jest jakoś głębiej zakorzenione? Nie wiem, czy to jest w taktyce? Jak to wygląda, myślisz? Czy to można zmieniać takie proste rzeczy tylko zmianą trenera?
Pytanie, na kogo zmienimy, jakiego trenera wybierzemy teraz, tak? Czy to będzie znowu taplanie się w tym samym błocie? Czy jednak postawimy na coś zupełnie nowego, na kogoś, kto do tych zawodników przemówi? Ciężko powiedzieć. No jakby ja bym nie szukał tutaj powiązań między Liverpoolem czy Romą. Jednak to jest zupełnie nowy zespół, inne okoliczności. Ta czerwona kartka naprawdę nam nabruździła bardzo mocno. Chyba do tego czasu tam PSG miało jedną sytuację, gdzie Mbappé tak strzelił po ziemi, gdzie Ter Stegen naprawdę ładnie to obronił. Tam chyba Frenkie też był spóźniony swoją drogą. Wbiegał za Mbappé, po prostu ciężko za nim nadążyć na pełnym biegu.
Nie wiem, czy słyszałeś moje pytanie, Mateusz?
Słyszałeś moje pytanie? Właśnie byłeś zacięty, także możesz powtórzyć.
No chciałem cię zapytać, skoro już troszeczkę żeśmy przeszli, jesteśmy już w drugiej połowie meczu, to chciałem cię zapytać o sytuację z Gundoganem w polu karnym. Bo tam była sytuacja, kiedy było 3-1. W sytuacji 3-1 mieliśmy tą sytuację, czyli potencjalny rzut karny sprawiłby oczywiście strzelony, że stan rywalizacji by się na tym etapie wyrównał. Chciałem się zapytać, jak ty tą sytuację widzisz z Gundoganem? Chodzi o to zaczepienie Vitinha.
Dla mnie to jest sytuacja podobna do tej z finału Mistrzostw Świata, gdzie Dembele faulował Di Maria. Po prostu wbiegł za szybko nabiegał na zawodnika, który przed nim biegł i go trącił, no i to jest jedenastka. Jakby tam nikt nie miał wątpliwości, tutaj widzę, że niektórzy próbują wmówić nam, że Gundogan kopnął Vitinha. No nie wiem, po prostu Vitinha w niego wbiegł, wystarczył delikatny kontakt, aby go wytrącić z biegu, no i wtedy już sam się kopnął, ale to już nie ma znaczenia. Liczy się ten pierwszy kontakt i według mnie to jest jedenastka.
Czy myślisz, że były realne szanse? Myślisz, że gdyby Barcelona strzeliła tą bramkę na przykład na 3-2, to PSG za chwilę by nie odpowiedziało? Myślisz, że naprawdę jeszcze mogliśmy z nimi powalczyć? Czy to właściwie były jakieś takie łabędzi śpiew i to do tego nieskuteczne?
Ciężko gdybać. jeżeli dalej byśmy wyglądali tak, jak wyglądaliśmy do tego potencjalnego rzutu karnego, to raczej kwestią czasu by było, żeby PSG gdzieś tam przyspieszyło i strzeliło nam kolejną bramkę. No tym bardziej, że no, i tak to zrobili finalnie, ale myślę, że tych sytuacji mogli mieć znacznie więcej, bo tam od wejścia Fermina i Felixa to tam już była jazda bez trzymanki, 30-metrowe przestrzenie i tam po prostu myślisz, że chcielibyśmy dotrwać do dogrywki?
Znaczy ja wiesz, ja myślę, że byśmy chcieli oczywiście, no bo wiesz, to zawsze jakaś nadzieja jest. No,
czy szukalibyśmy bramki zwycięskiej, czy tam zwycięskiej bramki w sensie
dwumeczu? Powiem ci szczerze, że ja szczerze mówiąc właśnie dlatego trochę potem, jak o tym pomyślałem, o tym Laminie, to trochę mnie to zasmuciło, że rzeczywiście gdybyśmy z tej głębokiej defensywy próbowali właśnie takim pojedynczym zagraniem rzucać te piłki i potem niech się dzieje, no to może by się zadziało, no bo wiemy, że Lamin potrafi pojedynki wygrywać. Natomiast rzeczywiście, no ta dogrywka, jeżeli ona by do niej doszło jakimś cudem, to też wydawało mi się raczej już to byłby taki moment, że raczej moglibyśmy stracić jeszcze więcej zawodników z urazami przeróżnymi przed klasykiem, niż to, że faktycznie byśmy tą dogrywkę wytrzymali, nie mówię o jej wygraniu, i jeszcze w karnych potem to wyciągnęli.
A nie mówiliśmy w ogóle o karnym Cancelo tak naprawdę.
Nie mówiliśmy o karnym Cancelo? No bo, no dobrze, no to powiedzmy o karnym Cancelo, bo wiesz co, no bo tutaj wydaje mi się, że nie ma nic do opowiedzenia, poza tym, że po prostu tak głupiej, bezmyślnej decyzji, to naprawdę w takim momencie to ja nie pamiętam, jak mam być szczery.
No chciałem nie to samo powiedzieć. Nie pamiętam tak nie idiotycznego to... rzutu karnego, a mieliśmy w drużynie Lengleta, Eric Garcia też czasami coś odwalił,
ale tak.
Oni raczej to robili... Nie w taki sposób, oni gdzieś tam choć rękę wystawili.
Oni to robili po prostu z nieumiejętności jakiejś, prawda? Nie z podjęcia decyzji o faulowaniu. A tutaj mamy sytuację, w której właściwie Dembele próbuje uciec z pola karnego tak naprawdę i idziesz w tego Dembele, wiesz, że on ma szybką nogę, wiesz, że jak on zobaczy, że w ogóle myślisz o czymś, to on od razu tą nogę tam włoży. I tak się właśnie stało.
Przeanalizowałem sobie tą całą sytuację od początku. Zaczęło się od tego, że Ter Stegen, nie wiedzieć czemu, mając piłkę w rękach, wybił ją na Lewandowskiego, który był kompletnie sam. Gdzieś tam Rafinha był na boku, ale nie miał szans wygrać tego pojedynku. Ani pomoc, ani obrona nie zdążyła do niego doskoczyć, więc zrobiła się 20-30-metrowa dziura. Więc PSG od momentu przejęcia piłki przy Lewandowskim do wbiegnięcia w nasze pole karne, chyba zajęło to 10 sekund bodajże. Więc znowu pomoc, nie dość, że nie dobiegła jeszcze do Lewandowskiego, musiała znowu wracać sprintem. A jak już wróciła i Dembele wybiegał z pola karnego, no to Cancelo zdecydował się, że może wejdę wślizgiem, nie wiadomo po co. I w tamtym momencie, w momencie tego wślizgu, w polu karnym mieliśmy przewagę 7-3.
I uciekającego Dembele z pola karnego.
Tak, bo kolejnych dwóch zawodników PSG gdzieś tam było na 20 którymś metrze i czekało jak zwykle, aż coś spadnie.
Także... Ten mecz w wykonaniu Cancelo to mi się bardzo jakoś tak... Nawet nie w wykonaniu Cancelo, ale w ogóle mi się bardzo kojarzy z tym meczem z Villarreal. To znaczy, gdzieś tam mieliśmy szansę, że na przykład wyjść na prowadzenie, to od razu straciliśmy bramkę. Tam Cancelo też popełnił chyba aż dwa bardzo poważne błędy, zwłaszcza ten jeden, gdzie tam wyprowadził wręcz kontrę dosłownie. Tak. Dla Villarreal. I tak się zastanawiam, to myślisz, że spieliśmy sobie niejako klamrą? Ten zabieg Xaviego, lepszej gry, dajmy na to, lepszego wyniku może bardziej, od tego momentu właśnie decyzji Villarreal aż do zakończenia przygody w Lidze Mistrzów z PSG, to taki w sumie myślisz, że to taki okres się zamknął klamrą właśnie?
Nie wiem, może to jest wypadek przy pracy tylko i wygramy wszystko do końca.
Aha, tak. czyli na klasyk, rozumiem, na pewniaka wchodzimy.
No wystarczy nie przegrać, żeby utrzymać jakby tą teorię Xaviego, tak? O tym,
no
że...
nie. No nie, jak? No w zostanie sensie... 6 meczów i my musimy mieć 9 punktów więcej od Realu Madryt?
Nie,
to jest teoria Xaviego?
Ja mówię o teorii, że nie przegraliśmy. Jakby,
aha,
wiesz, że...
Okay. Tak. Czyli że jest lepiej.
Nie, no już na ligę nie ma szans, no umówmy się. No, dajmy sobie spokój.
A ty myślisz, że możemy dostać łomot w Madrycie? Że się możemy jeszcze raz rozsypać teraz?
To znaczy, wiesz co... Madryt już miał tyle razy nas na łopatkach i im chyba wystarczy te 3-4-0, oni już nas nie chcą dobijać. Albo nie chcą, albo nie mają siły, nie wiem jak to nazwać, ale na przykład...
Czyli nie chcą tej manity.
No, nie robią tego, co zrobiła z nami Girona, Villarreal, gdzieś tam spuszczają nogę z gazu i dzięki Bogu. Ale myślę, że oni po dzisiejszym meczu też nie będą jakby... Nawet jeżeli będą prowadzili 1 czy 2-0, to gdzieś im też tam zabraknie troszeczkę w baku i nie będą próbowali jechać dalej. Ale oni nawet będą się cieszyli z remisu, no umówmy się.
Aha, czyli zakładamy takie ich podejście, że oni nie do końca będą chcieli wygrać, myślisz, z nami. Ja myślę, że oni będą chcieli właśnie skorzystać z tego momentu.
To znaczy, wiemy, jak myślę, że będą zadowoleni z remisu, ale oczywiście, że będą chcieli wygrać, ale jakby nie będą robili tego za wszelką cenę, może tak.
Ja pozwolę sobie przeczytać pytanie od Ekstraszoty, mojego ulubieńca, no bo trzeba to wreszcie chyba publicznie powiedzieć, bo pytanie do Maćka, to ja jestem jakby co. Rozumiem, że... Aha, bo tu chodzi o argumenty za pozostaniem Frankiego. No, tu żeśmy już rozmawiali i już kilka dni w sobie o tym rozmawiamy, mam wrażenie. Ale no, ja już osobiście, to już nawet nie chodzi o obronę Frankiego, bo ja nadal uważam, że jest świetnym piłkarzem, tylko już chyba nawet ja zdążyłem się przekonać, że tak jak my chcemy grać, to my Frankiego nie wykorzystamy odpowiednio. I jeżeli rzeczywiście mamy blokować to miejsce w podstawowej jedenastce, no bo bazując na tym, jakim on jest zawodnikiem, bazując na tym, ile faktycznie zarabia, no to trzeba go cały czas traktować jako zawodnika podstawowego składu, no który nam, mówiąc najbardziej nieładnie jak się da, no niezwyczajnie nie pasuje nam do tej Barcelony. Więc jeżeli nowy trener, ktokolwiek nim będzie, uzna, bo mimo wszystko wolałbym poczekać z tą decyzją, uzna, że tego Frankiego nie potrzebuje w pierwszym składzie, no bo to też wiadomo, że każdy fajnie byłoby go mieć po prostu. Natomiast rzeczywiście, no ja osobiście też już przestałem wierzyć w to, że my jesteśmy w stanie tego Frankiego na tyle wkomponować w tą naszą jedenastkę, żeby on był efektywny, bo doskonale wiemy zresztą razem z Matim, że był na przykład najlepszym zawodnikiem Barcelony właściwie na starcie sezonu, czyli do swojej własnej kontuzji z meczu z Celtą był najlepszym zawodnikiem Barcelony i wtedy wygrywaliśmy praktycznie wszystkie mecze, poza tym pierwszym z Getafe, prawda? On i Koundé, dokładnie. Więc ja wiem, że on może nam wiele dawać, natomiast rzeczywiście jest tym puzzlem, który najbardziej tu nie pasuje, najciężej dopasować do niego inne puzzle. Więc rzeczywiście bez głębszej jakiejś rekonstrukcji tego składu no będzie bardzo ciężko. Więc jeśli nowy trener stwierdzi, że nie jest dla niego niezbędny, to ja niestety też staję już po stronie ludzi, którzy by go sprzedali. Ja po prostu chciałbym go sprzedać, powiedzmy, czy żeby z tej Barcelony odszedł z innego trochę powodu niż większość. Czyli ja uważam, że on jest świetnym piłkarzem, ja uważam, że naprawdę moglibyśmy z niego korzyść, ale musielibyśmy tego chcieć. A nie wydaje mi się, że ktoś by chciał aż tak przemodelować Barcelonę, żeby po pierwsze chciał, a po drugie no też nie mamy za bardzo możliwości, żeby to zrobić na tym etapie, więc rzeczywiście wydaje mi się, że mógłby odejść na tym etapie, natomiast nadal trzeba pamiętać o tym, że w naszej obecnej sytuacji to nie sprawi, że będziemy w jego miejsce mogli kupić jakiegoś bardzo jakościowego zawodnika za dużą kasę, bo z Frankiego tej dużej kasy na wydatki zwyczajnie nie będzie. A co najważniejsze, ja nawet dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali, ja nawet nie mam pomysłu, kto to miałby być, jeżeli chodzi o możliwości finansowe, no i sam fakt tego, że ktoś chciałby tutaj, prawda, przyjść, może Mateusz.
Powinniśmy zacząć od tego, że w ogóle Franki nie będzie chciał odejść, więc jakby kibice mogą chcieć go wyrzucać, możemy używać argumentów rozsądnych, logicznych, dlaczego już nie powinien być w naszej drużynie, ale on zwyczajnie będzie się tutaj trzymał rękoma, nogami, żeby się utrzymać. I te nasze dyskusje chyba nie mają większego sensu tak naprawdę.
No tak, to trochę tak jest, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że za chwilę wraca 7 ludzi z wypożyczeń. Sami mamy 2 zawodników wypożyczonych.
Kilku niezarejestrowanych.
Kilku niezarejestrowanych, bo to jest Balde, bo to jest Gavi, bo to jest Inigo, bo to jest Roque. Czyli zawodnicy, którzy to powinni być zarejestrowani, to nie są zawodnicy, których chcemy się pozbyć. Prawdopodobnie Inigo na tym straci na tyle, że będzie musiał odejść. Więc przy tych naszych wszystkich problemach rzeczywiście dobrze by było nie mieć, powiedzmy, nazwując to brzydko, takiego problemu na starcie jak Franki. Natomiast no tak jak Mateusz mówi, mi się też nie wydaje, żeby było tak łatwo się go pozbyć, bo on nie będzie chciał odchodzić, więc tak naprawdę na tym etapie wydaje mi się, że najrozsądniejsze, co może być, to po prostu renegocjacja jego umowy i przedłużenie tego kontraktu, to co się stało z Macem. Tylko znowu pytanie, bo wydaje mi się przede wszystkim, że jeśli on by po prostu mniej zarabiał, no bo teraz zarabia około tych 10 milionów brutto, jak rozumiem, no to jak gdyby to było 6, znaczy 10 brutto, 10 netto, no to że gdyby to było około 6-7, to pewnie byśmy też na niego inaczej zupełnie patrzyli, no bo tyle to ASUS zarabia. I byśmy zupełnie inaczej patrzyli, mieli trochę inne oczekiwania i też dużo łatwiej by nam się go sadzało na przykład na ławkę. Bo ja bym sobie przede wszystkim życzył nowego trenera takiego, który umie dopasować tych piłkarzy, którzy mu są faktycznie w danym momencie potrzebni. I jeżeli mamy zawodnika, który na przykład słabo broni, ale świetnie robi inne rzeczy, dajmy na to Franki, który umie grać świetnie progresywnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład po prostu świetnie utrzymywać się przy piłce, bo to jest nam akurat potrzebne, no to super, ale jeżeli na przykład jest potrzebny zawodnik, który umie świetnie odbierać piłki, to choćby to był zawodnik za 1 000 000 euro, który ma 42 lata, ale umie to robić, to ja bym chciał, żeby po prostu ten trener potrafił wykorzystać tą kadrę na tyle, na ile ona jest możliwe do wykorzystania, bo tego Uszawiego to jest taki mój zarzut najbardziej, że tak powiem, ciężki, że właśnie my nie umiemy wykorzystać tej kadry odpowiednio. I nawet jeśli mamy jakieś rozwiązania, bo moglibyśmy je mieć, na przykład na takim ECPR-ze, to my się o tym nigdy nie dowiemy, bo my tego procesu nie przeprowadziliśmy na tyle, żeby wiedzieć, jakie mamy opcje w ogóle w tej grze, bo nasza gra jest niestety bardziej zależna od tego, jak wygląda nasz rywal, a nie od nas. Więc to chyba wydaje mi się takie główne założenie dla nowego trenera, to ja bym chciał, żeby to Barcelona dyktowała warunki. Nawet jeśli to musiałoby potrwać, bo my ciągle gadamy, ja uwielbiam to, po prostu w Barcelonie nie ma sezonów przejściowych. Tylko że ja mam wrażenie, że my jesteśmy na sezonie przejściowym od lat. Już od odejścia Messiego to cały czas jesteśmy na przejściówce. No nasze kadry się ciągle zmieniają, my gramy różnie, wyniki są różne, wszystko jest różne. Więc wydaje mi się, że ja bym mógł poświęcić na przykład sezon tak, żeby w ogóle się nie skupiać na wyniku. Ale to już jest, wydaje mi się, rozmowa na trochę inny moment.
Ja mam kandydata na defensywnego pomocnika.
Poproszę. To ja poproszę.
Gavi.
No tak, dokładnie. No to jest trochę tak, że ja też tak uważam, czyli że przy naszych możliwościach my musimy po prostu robić to, co mamy. Próbować walczyć z tym, co jest i ewentualnie znowu się wspomagać jakimś darmowym transferem. No nie wiem, Jorginho jest do wzięcia. No Jorginho to jest taki zawodnik, który teoretycznie powinien u nas rolę tego pivota umieć spełniać. On rzeczywiście nie będzie jakoś super bronił, no ale wydaje mi się, że posiadanie właściwego pivota, powiedzmy człowieka, który na tej pozycji po prostu umie grać, no to już samym ruchem bez piłki będzie potrafił przewidzieć wiele rzeczy, przechwytywać te piłki. No tak działał Busquets, no Busquets przecież nie był ani potężnym potworem szybkościowym, ani siłaczem. On po prostu był na tyle inteligentnym gościem, że on się potrafił ustawić tam, gdzie ta piłka generalnie leciała i on te odbiory, te zbierania tych drugich piłek miał po prostu opracowane i był w tym świetny, tylko dlatego, że po prostu bardzo mądry, a nie dlatego, że był silny albo szybki.
Tylko też nie każdemu trenerowi będzie taki profil pasował, tak?
Więc a no właśnie. Więc tutaj znowu... tak, dużo zależy, no bo zobaczymy, no nawet teraz będziemy pewnie 5 minut o tym powiemy, bo jeszcze chciałbym dokończyć ten temat klasyku. Czyli co, Mateusz, jakiś próbujesz typ mi podać?
Nie na dzisiejszy wieczór, tylko na klasyk, tak?
Tak, oczywiście. Na dzisiejszy wieczór, jak chcesz, też możemy za chwilę na koniec dwa słowa, ale teraz o klasyku.
No to... Myślę, że będziemy się kręcili koło remisu, ale ostatecznie jedną bramką przegramy. Gdzieś takie są moje typy.
Okej. Okay. To takie dodatkowe pytanie od...
Mighty and...
Tak. Co? Tak, Mighty End. Nie lubię, jak nie ma przerw, rozumiesz?
Ja mogę to przeczytać, ale wolę nie.
Nie widzę, jestem ślepy w ogóle.
Dobra, okej.
W każdym razie chodzi...
Potem ci powiem, jak to się czyta.
Dobra, chodzi o pytanie użytkownika Mighty, bo on zwraca uwagę użytkownik na ludzi, którzy wracają z wypożyczeń, czyli Lenglet, Vaie, Torre, Julian Araujo, Fati Garcia, Dest i Shadiria. Shadiria nie jest na wypożyczeniu, jest sprzedany. Więc możemy go odkupić. I teraz pytanie, czy ty tu widzisz ludzi, których możemy faktycznie wykorzystać? No na przykład Dest gra świetny sezon. Znaczy świetny to może przesadziłem, ale bardzo dobry.
Eric, fajny jak sezon, wiemy, dobry. Ale chyba ostatnio się wypowiedział, że nie za bardzo chciałby wrócić do Barcelony, bo chce się rozwijać.
Tak, było takie stwierdzenie. Czytam, a tam około 80 milionów chyba ma że wykup.
Myślę, że on zostanie w Holandii i to będzie jakiś taki fajny zastrzyk z jego strony. I trzymam za to kciuki. Lenglet, mam nadzieję, że zostanie w Aston Villa, też są na to duże szanse. Torre, kolejne wypożyczenie lub sprzedaż. Vaie. Sprawdzałem przed podcastem, co się z nim dzieje.
Przeczytałem dopiero ten nick teraz.
Okay. Myślałem, że to jest reakcja na Vaie. Ostatnio stracił miejsce w składzie w Levante w drugiej lidze, więc też byłbym spokojny, jeżeli o niego chodzi. Tutaj myślę, że pozostanie ewentualne Cancelo będzie kluczowe dla tego zawodnika. Tak samo dla Juliana Araujo, który, nie wiem, wiele osób go wciska z powrotem do Barcelony. A według mnie on miał 3-4 fajne mecze, w tym Las Palmas.
On miał początek dobry w Las Palmas, a potem miał uraz i uderzenie głową rywala, a potem to już jakby zaginął chyba, nie?
Tak, tak. Potem chwilę przegrywał, nie pamiętam z kim, walkę, z jakimś stoperem, walkę na prawej obronie. Więc tutaj też bym, może bym go przedłużył, jak tam sobie siedzi cały czas na tych Kanarach. Fati sprzedać gdziekolwiek, albo wydać nawet za darmo, żeby się pozbyć kontraktu. Z Ericiem Garcia mam ciutkę do niego słabość, więc tu bym się mógł zatrzymać. I myślę, że Riyad w przypadku odejścia Inigo Martineza też nie byłby głupią opcją.
No właśnie, bo ja to powoli zacząłem zakładać jako pewnik, że Inigo będzie musiał odejść. Byłoby mi bardzo przykro, bo go bardzo lubię, ale co zrobić? I właśnie pytanie w takim wypadku, no bo jedno miejsce, gdyby się zwolniło, no to jest właśnie Erik i Shadi Riyad. I jak myślisz?
Znaczy ja mam inny
bo
pomysł.
Wydaje się, że Garcia ma trochę lepszy sezon, ale Shadi Riyad wydaje mi się, że jest takim zawodnikiem, nie wiem jak nazwać, ale który by nam się bardziej przydał po prostu, zwyczajnie. Swoją charakterystyką.
Ostatnio gdzieś widziałem statystyki najlepszych stoperów chyba do lat 21 albo do lat 23 w Europie. I Riyad miał bodajże najwyższy procent wygranych pojedynków w tym zestawieniu.
No bo to jest kawał chłopa generalnie, nie?
Tak. Ogólnie to jest bardzo fajna opcja pod warunkiem, że będzie miał szansę gry, bo jeżeli mamy go ściągnąć, żeby go posadzić na ławce i nie rozwijać, no to nie ma sensu. A co do Erika Garcia, to w przypadku braku ściągnięcia Cancelo, według mnie on mógłby być fajną alternatywą dla Kunde.
Bo umie grać piłką.
Ponieważ w Gironie on gra 1-1 to, co Kunde gra w Barcelonie. On gra na tej samej pozycji. Identycznie na tej samej pozycji.
Tak, bo oni mają taką strukturę, to jest rzeczywiście podobno do naszej, gdzie ten prawy obrońca to jest trochę czasem prawy obrońca. U nich to jest właściwie środkowy obrońca.
Półprawy stoper, nazwijmy to.
Półprawy stoper, tak. I oni mają trochę podobno rzeczywiście zasady, że on często zbiega do linii, tak. ale też umie zbiegać do środka i rzeczywiście.
No i on znakomicie jakby wyprowadza wszystkie ataki. On i jedno z nazwisko mi wypadło, Holender, też ze środka obrony, Blind, Daily Blind, tak?
Tak.
Oni odpowiadają za wyprowadzenie, a w środku mają takiego po prostu chłopa do kasowania,
Garcia.
Czyli takiego naszego Araujo, nazwijmy to. Więc tak. Myślę, że on
kontuzji.
By się sprawdził.
Myślę, że jego kontuzja to tak miała dużo wspólnego z tymi porażkami Girone.
Bo ile według ciebie realnie jest warty Garcia? Jeżeli miałbym go oddać za 5 czy 10 milionów, to ja nie wiem, czy to jest sens?
Wydaje mi się, że zależy zawsze od tego, czy to jest transfer domestic czy abroad. I jeżeli on ma zostać w Hiszpanii, no to rzeczywiście myślę, że 10 milionów to naprawdę, to nie wiem, kto by. To jest duża kasa po prostu w Hiszpanii. Śmiejmy się z tego.
Sociedad może, jak Lenormand by gdzieś tam odszedł, to może Sociedad by się na niego skusiło na przykład.
Tutaj mój nowy ulubiony użytkownik, Mighty Anal Devastator.
Okej. Jednak można to przeczytać na głos.
Jednak można. Sugeruje taką sytuację, w której na przykład na piwocie sprawdziłby Kubarsiego. Co o tym myślisz?
A kto mu będzie dogrywał wtedy piłkę?
Erik Garcia oczywiście, albo Shadi Riyad.
Nie, naprawdę ściągnąłbym... Szczerze wolałbym tam postawić Casado i żeby Casado miał Kubarsiego za plecami.
No właśnie, już i teraz ten Casado mi siedział w głowie wczoraj. Czy Casado nie był dobrym pomysłem tak naprawdę? Pewnie gdyby był trochę bardziej sprawdzonym pomocnikiem w Barcelonie, na co miał masę szans, czy to nie byłby tak naprawdę najlepszy wybór w tym meczu?
Powiem ci tak, Oriol byłby najgorszym.
No tak,
więc,
wiadomo.
Casado przy jakichś tam swoich też brakach i tak dalej... No to też jest taka miniaturka gdzieś tam między Ferminem a Gavi mimo wszystko.
Bo on jest też bardzo taki zaangażowany, intensywny. Tak, on cały czas, prawda, biega, cały czas stara się interweniować, ale też nie gubi tej pozycji. No, nie wiem, ja mam wrażenie, że
on tak,
jest bardzo
tak graliśmy piłką.
Prezent,
i tak nie
prawda?
Graliśmy piłką w tym meczu, więc może wystarczyło po prostu szybko biegać i nie bać się włożyć nogi. No,
no i to właśnie miał robić Fermin, a najlepiej Gavi.
No Casado... Casado się zabrał z Xavim na kolejne wycieczki. Nie dostaje praktycznie w ogóle minut, tak jak Alarcón w zeszłym sezonie, więc teraz już też nie gra u Marqueza. No nie wiem, kończy mu się kontrakt, myślę, że się z nim pożegnamy, bo trzecia liga no tak, już no zdecydowanie za ciasna dla niego, a chyba w pierwszej drużynie nikt nie ma na niego pomysłu, więc prawdopodobnie to będzie jego ostatni sezon w Barcelonie. Fajnie, tutaj... że udało mu się zadebiutować, chociaż w lidze.
Fajnie. My tu mamy, bo będziemy już powoli się z wami żegnać, bo wiemy, że wszyscy pewnie czekają na mecz Manchesteru City z Realem. Ja tylko mam taką krótką informację od Maćka Kozy, że i Kyle Walker i Kevin De Bruyne wychodzą w pierwszej jedenastce. Nie wiem, wy to może już wiecie, ale my tu nie siedzimy w internecie teraz. W każdym razie, zamykając temat klasyku, myślę, że mamy obcykany. Ja uważam, że ten mecz przegramy, ale też przegramy go nieznacznie, ale będziemy przynajmniej mieli pewniaka, że liga się zakończy. I teraz pytanie, czy tobie się wydaje, że jeżeli liga zakończy się dla nas w niedzielę, już tak oficjalnie, no bo wydaje mi się, że oczywiście ta matematyka nadal będzie istnieć, no ale to wtedy już chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że ten wyścig się skończył. To myślisz, że Laporta jest na to przygotowany? To trochę sugerował nasz redaktor naczelny Michał Gajdek w jednym z podcastów, że Laporta tak naprawdę już czeka na moment, że on już jest powiedzmy dogadany z tym Flickiem, chociaż dzisiaj się pojawiły inne informacje. I czy tobie się wydaje, że to będzie taka natychmiastowa reakcja po takim przegranym klasyku? Czy to już będzie spokojne czekanie na koniec sezonu?
Myślę, że nie. Myślę, że spokojnie to dotrwamy do końca. Stracimy kolejne miesiące, tak jak straciliśmy po wygranym mistrzostwie w zeszłym roku. Gdzie po prostu, nie wiem,
nic
spotkania,
nie
obiady, dosłownie. Imprezy były między meczami, a same mecze wyglądały okropnie, nie dało się tego oglądać. Trener nie wykorzystał żadnego tam, nie wiem, z 5-6 spotkań, żeby cokolwiek przetestować, kogokolwiek sprawdzić. I myślę, że tak samo będzie i tym razem. Po prostu Szawiemu musimy podziękować za Kubarsiego. Już mówię o tej ostatniej fazie tutaj jego jako trenera w Barcelonie. No i tyle, chyba na nic więcej nie możemy liczyć już.
To ja mam ostatnią zagadkę, mając ciebie dzisiaj, bo różnie z tym bywa. Ja bym chciał, żebyś nam trochę pomógł przybliżyć, bo sylwetkę Rafa Márqueza jako trenera, bo wiem, że ty oglądasz mecze Barcelony B. Dzisiaj pojawiło się sporo informacji, jakoby Rafa Márquez właśnie miał być tym idealnym kandydatem wielu ludzi w zarządzie Barcelony. Konfrontująca informacja była taka, że Zahavi, który był wczoraj na meczu, spotkał się rano z Laportą, co mogłoby sugerować Hansiego Flicka. I moje pytanie jest takie, czy to bardziej prośba, czy ty byś mógł nam trochę przybliżyć to, jak gra Barça B i to, czy ty widzisz potencjał w Rafie Márquezie na trenera pierwszej drużyny już od nowego sezonu?
No właśnie widzę, że jest bardzo duży, nie powiem hejt, ale bardzo duża niechęć do Márqueza tak naprawdę. Nie wiem, z czego to wynika, bo wątpię, aby ktokolwiek odpalał Barcę B. Szczególnie, że ostatnio padły tam jakieś kanały YouTube'owe, które to udostępniały i trzeba sobie radzić w inny sposób. Więc myślę, że możemy bazować wyłącznie na wynikach oraz na takiej historycznej może niechęci do kolejnego trenera, który jest niesprawdzony, który nie wywodzi się, który wywodzi się ze szkółki, ale nie zdobył nic przed Barceloną, tak? Myślę, że ta niechęć wynika z tego. Generalnie Márquez ewidentnie robi progres, jeżeli chodzi o swój warsztat, bo w pierwszym sezonie wyglądało to dość topornie według mnie. Drużyna nie grała atrakcyjnie, ale mimo wszystko udało mu się dostać do playoffów, gdzie pamiętamy, że przegrał w 2 meczu z Castillą, mając przewagę z pierwszego spotkania, gdzieś tam ją roztrwonili i odpadli.
Tam chyba zwycięskiego gola to strzelił w ogóle brawo, nie? Nasz wychowanek był nieszczęsny.
Bodajże, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Pamiętam tylko, że Teniasa powołali do kadry i tyle, nie? Naszego kapitana. Także wstaw sobie jakiegoś kartofla w bramkę i wygraj. Ale do czego zmierzam? Sprawdzałem sobie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o kadrę. No to wyobraź sobie, że kadra z zeszłego sezonu, a kadra tegoroczna, zostało praktycznie 2 zawodników istotnych. Wszyscy no pozostali tak, odeszli do innych klubów,
awansowali. Na tych wszystko zmienia co roku, prawda?
Dokładnie. Więc on w tym roku, mając zupełnie inny zespół, złożony głównie z juwenilu, z różnych wypożyczeń czy tam transferów, jak Mika Faye, też po początkowych jakichś tam perturbacjach, no wiadomo, początki bywają ciężkie z zupełnie nowym składem, gdzie ma, trzeba zaznaczyć, najmłodszą kadrę w ogóle w całej lidze, w której występuje. No, zażarło mu na początku tego roku. Akurat złożyło się to z rezygnacją Xaviego, więc może gdzieś tam był mocniej obserwowany w tym czasie. No i tam zrobili serię bodajże 12 czy 13 meczów bez porażki. No i awansowali na drugie miejsce, gdzieś tam za Deportivo La Coruña w tej chwili są wsadowieni w tej chwili w tabeli. Raczej bym nie liczył na bezpośredni awans, gdzieś znowu pewnie będzie walka w playoffach. Tylko pytanie brzmi, czy my faktycznie chcemy awansować? Bo wydaje mi się, że w klubie chcą, ale czy to będzie miało przełożenie na naszych wychowanków i na ich rozwój? Mam wątpliwości, bo jak sobie spojrzymy na tegoroczną kadrę i na to, kto gra najwięcej w tym roku, to w top 5 mamy 4 wypożyczonych zawodników z innych klubów. To jest Gerard Martin, lewy obrońca, Mocha, który jest wypożyczony po raz kolejny z Andory, Pau Victor, czyli nasz najlepszy strzelec,
tak.
I Diego Perkan, tak, który gra często obok Pau
Victora. A myślisz, że Pau Victor będzie wykupiony z Girony?
Wiesz co, myślę, że nie.
Myślę, że mimo tego, że strzela...
Bo jeżeli go wykupimy, to chyba nie utrzymamy go na tym poziomie, chyba że faktycznie byśmy awansowali klasę wyżej.
No właśnie, bo teraz to jest zawsze takie podstawowe pytania, czy lepiej ogrywać tych nastolatków, prawda, na poziomie trzecioligowym, no czy jednak spróbować tworzyć tych piłkarzy dla pierwszej drużyny już na poziomie drugoligowym, gdzie już ten poziom jest znacznie wyższy też, prawda? Zderzają się jednak z drużynami, które w Primera grają regularnie, spadają, wracają i tak dalej, ale jest to no już zbliżony poziom.
Sporo odejść byśmy uniknęli, gdybyśmy awansowali wcześniej. Na przykład Mika Marmol mógłby się ogrywać dalej u nas. Nie musiałby odchodzić do Andory bodajże, tak? I wiele jest innych przykładów tego typu. Właśnie sobie spisałem zawodnicy, którzy grali u Marqueza w zeszłym sezonie. To jest Tenias, który jest w tej chwili w PSG. Shadi Riad, który gra w Betisie. Waje w Levante, Nunes Carbonell w Amorebiecie, która występuje na zapleczu La Liga, Barbera w Brugi, Luizimi w Tenerife, a Comach jest w Villarrealu. Także
tak jest.
On naprawdę, widać, że on tych zawodników potrafił rozwinąć i widzimy to tak samo w pierwszej drużynie, bo czerpiemy całymi garściami, można powiedzieć. I naprawdę Marquez ma cholernie trudne zadanie, ponieważ ani nie ma zawodników na treningach, bo oni trenują z Xavim, nie ma ich często na meczach, bo są na wycieczce z Xavim, albo niektórzy grają, no dobra, bądźmy też fair. Ale no taki tak. Na przykład Hector Ford czy Mark Guiu, oni spokojnie mogliby sobie grać w rezerwach i łapać minuty. A chłopacy od początku roku zagrali, nie wiem, po 100 minut w pierwszej drużynie i praktycznie w ogóle nie grają w rezerwach. Także myślę, że Marquez jest krytykowany ponad miarę, ale czy sam bym go chciał w pierwszej drużynie? Chyba jeszcze nie. Myślę, że fajnie jakby tam poszedł ścieżką Lucho na przykład i gdzieś tam jeszcze po drodze była jakaś Celta czy coś takiego. Tylko tak naprawdę nie wiem, jakie mamy alternatywy, jakie mamy możliwości.
No właśnie, bo ja też bym sobie życzył, żeby trenerzy nasi, nazwijmy to, szli właśnie drogą trochę jak Marquez. To wydaje mi się idealnym przykładem jest Xabi Alonso, który zaczął właśnie od jakichś tam juniorów, młodzieżowców w Madrycie, potem przez chwilę prowadził Kastylię, a jak już poszedł na swoje, to tak naprawdę no, dosłownie ile mu zajęło? 1,5 roku, żeby z Bayeru Leverkusen rozsypanego totalnie, prawda, zrobić mistrza Niemiec po raz pierwszy w historii, więc no jakby taka droga, taka ścieżka rozwoju jest dużo fajniejsza. No też znamy przykład Lucho, który potem był w Romie, potem jeszcze na chwilę w Celcie, prawda?
I a dopiero w Romie potem się troszeczkę sparzył, nie? Można
tak,
powiedzieć.
W Romie dokładnie, no w Romie przecież ma złe przeżycia Lucho, dopiero Celta mu dała tą, powiedzmy, ekspozycję przynajmniej hiszpańską, na tyle, żeby do tej Barcony trafił.
A Xabi Alonso właśnie był w rezerwach Sociedadu jeszcze, prawda? Przed Bayernem
Leverkusen.
No właśnie,
jest rzeczywiście, na samym sumiutkim początku, a nie, może
więc
nawet
w sumie to jest taka ścieżka, powiedzmy, Marqueza.
No, o ile Marquez trafi gdzieś do klubu.
O ile Marquez trafi jeszcze gdzieś pomiędzy.
A
tak?
Możesz powiedzieć, może wiesz, czy gdzie trenował przed... No właśnie, to wiesz, czy to jest ścieżka tak naprawdę? To jest ścieżka Alonso, to też jest ścieżka innego naszego byłego piłkarza, czyli Thiago Motty. No bo on też trenował dzieciaków w Paryżu na początku. A tak. Potem dostał Bolonię. I z tą Bolonią
jeszcze
robił
było coś pomiędzy, nie?
Właśnie
jeszcze
coś było, coś... tylko teraz nie może mi to przejść przez głowę.
Był jeszcze jeden klub włoski, ale...
Jakiś słabszy typu, jakaś Salernitana, może Verona, nie pamiętam. Sprawdzę to już.
Była i Genoa, i Specja.
O, no właśnie, specja, to o to mi chodziło.
Okej.
Okay. Czyli widzisz, czyli taki rozwój jednak krok po kroku sprzyja trenerom zdecydowanie.
No, a teraz przecież ma duże szanse na Ligę Mistrzów Thiago Motta.
No, oni wręcz, jak nawet patrzyłem, bo z tego, co ja rozumiem, to w nowym formacie Ligi Mistrzów to Włosi dostają dodatkowe miejsce. Tak. Czyli tak naprawdę jego szanse jeszcze wzrosły na tą Ligę Mistrzów. I to rzeczywiście byłby wynik historyczny, bo Bolonia, jak rozumiem, nigdy w tej Lidze Mistrzów nie grała. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja tego nie kojarzę. Może 100 lat temu. Więc to nam troszeczkę pokazuje taką ścieżkę. Czyli zdecydowanie uważasz, że Marquez jednak lepiej, żeby sobie jeszcze spróbował,
znaczy,
jakiegoś klubu.
Fajnie, gdyby to się wydarzyło. Obawiam się, że może być poważną kandydaturą. Znaczy obawiam w takim sensie, że liczyłem na kogoś mocniejszego. Ale też w żaden sposób bym go nie skreślał, jeżeli by przyjął pierwszy zespół.
Generalnie
czytałem opinię, że jest bardzo metodyczny i była ogromna przepaść po Barhuanie, który zmienił Pimientę. Mhm. Na korzyść oczywiście Marqueza.
Trzeba było zwyczajnie czasu troszeczkę, żeby to wszystko dojrzało, a dojrzewa to i tak w dosyć trudnych warunkach, czyli w sytuacjach, kiedy on tego składu zwyczajnie swojego najczęściej w komplecie nie ma nawet na treningach, prawda?
No,
nie
mówię, sam fakt, że ostatnio zadebiutował 15-latek, pokazuje, że no ciężko jest.
I to taki 15-latek, że my już go do pierwszej drużyny pchamy, prawda? Od razu.
Oczywiście, bo wszyscy teraz są super, wszyscy się nadają i możemy grać juwenilem tak naprawdę.
A ty sobie wyobrażasz taki moment w życiu kibica Barcelony, że my naprawdę odpuszczamy na rok, dwa i bierzemy tych dzieciaków i budujemy to wszystko tak zupełnie od podstaw? Odpuszczając niejako wynik po jakimś stopniu? Wiadomo, że licząc na niego, ale jednak go odpuszczając?
No to chyba byśmy musieli ogłosić jakąś upadłość albo coś takiego, nie wiem. Myślę, że musiało być...
Wypychamy te pensje, wypychamy tych zawodników, budujemy od zera, prawda?
Myślę, że nie w zupełności, ale na przykład wyobrażam sobie sytuację, że mamy zawodników 15-23, gdzieś tam 20-latków i młodszych.
Okej. Okay. Słuchajcie, mi się wydaje, że my na dzisiaj możemy kończyć, bo wszyscy pewnie już powoli się zbierają na mecz Ligi Mistrzów. Taki mecz, który wydaje mi się będzie dużo emocji generował, we wszystkie strony może polecieć. I teraz poprosimy Cię, Mateusz, żebyś nam powiedział, jak Ty to widzisz dzisiaj? Ten mecz Realu z... Realu z Paryżem. No już mi ten Paryż w głowie będzie teraz siedział. Realu z Manchesterem.
Mówimy już o finale, tak?
Tak. No, niewykluczone.
No właśnie, ja bym tak stawiał chyba, wiesz?
Ja bym się chyba... Znaczy, no nie wiem, no nie będę teraz mówił, że będę Realowi kibicował do finału, ale prawda jest taka, że...
Znaczy oczywiście, że liczę, że się wywalą i sobie głupi rozwalą. Ale obstawiam, że dzisiaj jakieś tam dwie konterki pójdą i City może mieć problem.
Może być ciepło.
No, myślę, że jakbym miał postawić, to postawiłbym na Real.
Tak, pieniądze na awans Realu?
4 złote.
Aha, no to ja bym postawił 4 złote, że my będziemy mieli w ogóle dogrywkę w tym meczu. Ja to w ogóle widzę, że to będzie takie mocne
szachowanie się. Dobre przed klasykiem niedzielnym.
Ach, bo ty znowu tak zacząłeś kalkulować, rozumiem. To ja uważam, że to byłoby niedobre, bo wszyscy pójdziemy później spać. No ale powiedzmy, że nikt rano
jestem
nie wstaje do roboty.
Jestem na L4, więc jakby...
A, czyli ty sam możesz siedzieć, rozumiem.
Tak, tak. A fajnie, gdyby... Arsenal niech sobie gra dogrywkę, tam sobie chętnie się przerzucę. Jakieś karne może bym sobie...
Jakieś karne by się zobaczyło, rzeczywiście, to prawda. No. Najlepiej bez tych dogrywek po prostu by było. Albo żeby ona była 2 razy 10 minut. To byłoby taki optimum według mnie.
No szkoda, że już nie znamy wyniku jednego meczu, nie? Bo, no. Bo po co? Jak można grać o jednej godzinie 2 mecze?
Wiesz, no ale to ja tego nie rozumiem ani trochę. Już zresztą nieważne. Słuchajcie, wydaje mi się, że na ten moment omówiliśmy to, co mieliśmy dzisiaj omówić. Na pewno będziemy się spotykali w przyszłym tygodniu, bo ja w przeciwieństwie do Mateusza uważam, że jeżeli my ten klasyk przegramy, to możemy się dowiedzieć czegoś szybciej, niż nam się wydaje. Więc pewnie będziemy ten klasyk omawiać dosyć szybko. Dziękuję Wam wszystkim za udział. Pamiętajcie, żeby co robić? Lajkować. Co jeszcze trzeba robić? Komentować. I no i przede wszystkim trzeba subskrybować nasz kanał. Dzięki temu my rośniemy w siłę i Wy nas możecie widzieć częściej. Na pewno bardzo Wam na tym zależy, więc myślę, że moja prośba jest sensowna. Dzisiaj był ze mną Mateusz Błażejczak. Dziękuję Ci bardzo, Maki. A ja się nazywam Maciek Miko i następnym razem już nie będę siedział po tej stronie ekranu, na szczęście. Pozdrawiam Was serdecznie, przyjemnego wieczoru i co? Wisca El Barça, wrócimy silniejsi.
Tak, i czekamy na Rafała, żeby było tutaj bardzo poukładane wszystko.
Tak, no właśnie, zapomnieliśmy powiedzieć, Rafała nie ma dzisiaj, jakby co. Zapomniałem powiedzieć.
Rafał Małomówny był dzisiaj po prostu.
Tak, Rafał jest u lekarza. U ginekologa jest.
U tego Mighty? Nie, kogoś innego.
U doktora Mighty Anal Devastator. Doktor okay, tak Mighty Anal Devastator. Elegancko. Okay. Dziękuję wam bardzo i miłego wieczoru.
Dzięki.